studiu Radia Kraków Radosław Krzyżowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czujesz się aktorem szekspirowskim?
Wiesz co, nie wiem, co to miałoby znaczyć.
Znaczy, no, wyjaśniacie nam to w spektaklu. Proszę zejść ze sceny i to
tak,
bardzo
tylko,
dobitnie.
Tylko, że to jest angielski tekst. Mhm. I myślę, że w Anglii, wiesz, formuła bycia aktorem szekspirowskim to ma jakby swój ciężar, tak? No bo mówienie Szekspira tym pentametrem ambicznym w tej dyscyplinie, no to jest forma wiersza, która jest dla ludzi mówiących po angielsku w pewnym sensie kultowa. Ten jedenastozgłoskowiec z pięcioma stopami i tak dalej, więc myślę, że tam bycie aktorem szekspirowskim ma trochę inną wagę niż w Polsce.
No to dobra, to opowiedzmy trochę o tym spektaklu. Proszę zejść ze sceny, Teatr Stół. Niedawno była premiera. Mm. Teraz wraca w przyszłym tygodniu kolejny set tego spektaklu i będzie szansa go zobaczyć. No to to jest no, farsa, ale taka sympatyczna farsa komediowa, w której aktorzy no, pokazują trochę realia, zwykle widzą niedostępne i takie rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy zupełnie siedząc po drugiej stronie.
No wiesz, jest to opowieść o trupie aktorskiej, która jest w objeździe. Nie są to aktorzy z okładek pism ani z pierwszej ligi.
Tym większe napięcia.
Tym większe napięcia, większe ambicje i do tego są to jeszcze ludzie związani ze sobą prywatnie gdzieś tam. No i rzeczywiście... Ja nie chcę za bardzo spoilerować, bo jednak no, to jest komedia i to
fajna zabawa.
Gra na zasadzie pewnych zaskoczeń, ale faktycznie kwestia tych napięć i jakichś takich rozliczeń między nimi staje się osią tego przedstawienia. No i pewna sfera obyczajowa też. No niemniej jednak robi się z tego jakby rozliczenie z tym, dlaczego ja jestem aktorem w tym miejscu, a nie w innym. To znaczy, co to znaczy być aktorem, który uniesie Szekspira i nie uniesie Szekspira? No i tak wszystko się dosyć fajnie... To jest inteligentnie napisane. Krzysiek to moim zdaniem świetnie rozpracował i bardzo dobrze ułożył w rytmach i w napięciach i jest to kolosalna przyjemność po prostu grać ten tekst.
No ty masz na swoim koncie Hamleta, dlatego pytałam o te role szekspirowskie właśnie na scenie Teatru Stół. To była jedna z twoich pierwszych takich dużych ról, którymi wchodziłeś do zawodu,
to znaczy
nagradzana.
Pierwsza klasyczna, tak, pierwsza klasyczna. Wiesz co, ja się nauczyłem grać większe role trochę na własny rachunek, nie? Bo ja byłem zaraz po szkole teatralnej, zostałem zatrudniony w Teatrze Słowackiego, ale nie grałem tam wiele. I myśmy z kolegą z zespołu, z Błażejem Wójcikiem, założyli swój teatr. I zrobiliśmy tam parę przedstawień, które odniosły, wiesz, w tym teatrze, w nurcie tego teatru niezależnego, dosyć duży sukces. I ja się tam trochę nauczyłem być na scenie dłużej niż 5 minut. I potem, kiedy okazało się, że Teatr Stół przygotowuje się do realizacji Hamleta, wiesz, zrobienie Hamleta w takim miejscu jak Stół, to jest wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że ten teatr nie ma zespołu aktorskiego. Jeśli chcesz robić Hamleta, musisz mieć, szybciutko liczę, 5 dobrych młodych facetów, jedną świetną młodą dziewczynę, no i zestaw paru gwiazd do tego, żeby obskoczyli te pozostałe role.
I trochę więcej miejsca na scenie.
I trochę więcej miejsca na scenie. Do tego wszystkiego, ponieważ Stół nie ma swojego stałego zespołu, więc wszystkie role są dublowane. Czyli jakby na dzień dobry potrzebujesz 10 młodych, dobrych facetów i 2 dobre młode aktorki. No i rzeczywiście było takie polowanie na tych młodych facetów w Krakowie, nie tylko w Krakowie. Kto byłby w stanie i kto to dowiezie? Jakby z intensywnością bycia prawie 4 godziny na scenie. Bardzo dużą zasługę w tym, że się tam znalazłem, ma Franiu Muła. Legendarny krakowski aktor, Teatr Groteska, pierwszy skład Teatru Stół. Bo Franiu, oprócz tego, że jest aktorem, jest teatromanem. To jest człowiek, który ogląda wszystko, wie, co się dzieje.
I to on podpowiedział.
On nas wypatrzył tam gdzieś, zasugerował Jasińskiemu, potem przyszliśmy na casting. No i się okazało, że Krzysiek Zawadzki i ja zostaliśmy wybrani do tych ról Hamleta. I to był game changer dla mnie, w sensie jakiejś drogi aktorskiej, ale też doświadczenie, które swoją intensywnością, mówię o całym etapie prób i dochodzenia do tej roli, nie da się chyba porównać z niczym, co mnie potem spotkało.
Grasz do dzisiaj w tym Hamlecie, ale już troszkę inną rolę.
Trochę inną rolę. No wiesz, no, nie mógłbym w wieku 53 lat grać Hamleta. Gram Klaudiusza. I jestem w zasadzie w tym spektaklu od 25 lat.
Jakie to uczucie przez 25 lat grać w tym samym spektaklu, zmieniając
rolę? Dziwne. Wiesz co, miałem bardzo różne etapy grania tego Hamleta. Były takie momenty, kiedy już myślałem sobie, proszę zejść ze sceny. Kurczę, naprawdę, proszę zejść ze sceny. Ale potem przychodziło znowu coś takiego, wiesz, często się zmieniają te obsady w Hamlecie. Grać 25 lat jeden tytuł w teatrze, który nie ma swojego zespołu, to jest wyzwanie. Więc tych Hamletów już trochę było. I czasem jest tak, że wiesz, pojawiają się nowi i wchodzi jakaś zupełnie inna jakość, nowa jakość i znowu myślisz sobie, wow, ciągniemy ten wózek i warto to dalej robić, warto to dalej grać. Nie, ale...
Ty ten tekst znasz na pamięć perfekcyjnie,
na pamięć. Tak.
Ale jak wchodzi ktoś nowy, to nie masz takiego poczucia, że no ja bym mu teraz podpowiedział, co ja?
Wiesz co, ja miałem takie... Kiedy następowała pierwsza zmiana Hamletów, czyli kiedy przestałem grać tam po 10 latach Hamleta i był pierwszy nowy nabór, było mi strasznie ciężko. To znaczy, wiesz, to było tak moje, że jak się pojawił Krzysiek Kwiatkowski i Michał Michołajczyk, to chciałem ich co chwilę poprawiać. Znaczy mówić, nie tak, nie tak, no ale wiesz, no po prostu potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć, że to już nie jest moja rola, tak? Znaczy to są faceci, którzy wnoszą swój świat i świetnie sobie poradzili z tym. I tych Hamletów już trochę było. Teraz jest Jędrek Hycnar, który wszedł z jakąś super jakością, więc myślę, że jeszcze trochę to pociągniemy.
Ty lubisz klasykę, no nie?
Wiesz co, no lubię. Lubię, dlatego, że dyscyplina dramatu klasycznego daje ci niesłychane pole manewru. Ja wiem, że to się wydaje sprzeczne, że dyscyplina daje duże pole manewru, ale to, że ten tekst jest tak dobrze zorganizowany, samo w sobie jest kręgosłupem. I teraz, jeżeli już go przyswoisz, jeśli go zrozumiesz na jakimś podstawowym poziomie, to pojemność dobrych tekstów klasycznych jest tak duża, że rzeczywiście w pewnym momencie czujesz sobie, myślisz sobie, Jezu, przecież tu można pójść tak, tak i w ogóle nagle otwiera ci się jakiś bezmiar. I to jest wspaniałe. A jednocześnie jesteś uzbrojony w bardzo, bardzo dobry tekst, zdyscyplinowany. No wiesz...
Też, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale też chyba jest szansa pokazać warsztat. A ty ten warsztat masz nieprawdopodobny.
Dziękuję ci bardzo. Jest to bardzo miłe, co mówisz, ale nigdy... Znaczy... Chyba nigdy nie patrzę pod tym kątem, że o tu będę mógł pokazać swój warsztat. Wiesz co, inaczej. Jeżeli aktorstwo staje się dla ciebie intelektualną przygodą, to cię trochę impregnuje na sukces bądź jego brak. Jeżeli nie jest intelektualną przygodą, tylko cały czas jest walką o to, czy błysnę, czy nie, to bardzo mocno zależysz od tego, czy ten sukces jest, czy go nie ma. Mnie się, nie wiem, czy to się udało, czy to jest jakaś cecha mojego charakteru, czy coś, czyli ta ciekawość, którą mam nadzieję cały czas mam. W każdym razie ja uwielbiam próby, ja uwielbiam dochodzenie do efektu, ja uwielbiam te poszukiwania, uwielbiam sprawdzanie różnych wariantów. Jest to dla mnie dużo ważniejsze niż granie już potem tego.
To znaczy, nie, też mówię, widać, że masz z tego
ja lubię, ale największy fan to jest ten, kiedy siadasz po raz pierwszy przed egzemplarzem i masz po prostu litery. I wiesz, że za 2 miesiące będzie z tego postać, ale jeszcze nie wiesz jaka.
Jest taka scena w Krakowie, na której nie grałeś? Taki teatr?
W Ludowym nie grałem nigdy.
A w Bagateli?
W Bagateli nie grałem nigdy. Grałem w starym słowackim w łaźni, tej na Paulińskiej, tej w Nowej Hucie. I w teatrze stu, no i wystarczy, dużo. No proszę cię.
Wróciliście do grania Wesela Jana Klaty. Teraz taki set potężny, gracie 2 razy dziennie, 14-18. No to jest kultowe przedstawienie. Nie wiem, w ilu miastach jest tak, że jednocześnie Wesele jest w repertuarze 2 teatrów. I to na dodatek 2 narodowych teatrów.
No, przez chwilę były 3 Wesela.
No,
jeszcze
tak,
było
bo
Wesele
jeszcze
Jasińskiego
w
stu, więc... Tak, rzeczywiście, no...
Ty jesteś panem młodym.
U Klaty.
Tak, u klaty od 10 lat.
Aha, od 10 lat jestem panem młodym, tak. Wiesz co, no, ja mógłbym długo opowiadać o tym spektaklu. On ma dla mnie parę poziomów. Ma poziom bardzo osobisty, związany z momentem, kiedy powstawał. Związany z tym, że druga próba generalna była tego samego dnia, co zebranie komisji konkursowej w Warszawie, które zakończyło kadencję Jana Klaty, i to było, no, powiedziałbym traumatyczne, że byłem na posiedzeniu tej komisji przed południem w Warszawie. Wracałem już wiedząc, że Janek nie będzie dyrektorem, i wieczorem miałem drugą generalną wesela. No a potem jakiś niesamowity rezonans tego przedstawienia i towarzystwo publiczności, która jest z nami od 10 lat, która za każdym razem, kiedy to gramy, po prostu wypełnia szczelnie wszystkie miejsca zajęte, wszystkie schody zajęte, i cały czas to wesele działa, cały czas rezonuje. My się spotykamy w gronie takim, którego już od lat nie ma w starym. No wiadomo, że ten zespół się trochę rozsypał. I to jest jedyne przedstawienie, kiedy większość z tego starego składu się spotyka. Jest to święto. Przyjeżdża Furia, która też jest w innym miejscu niż była, kiedy zaczynaliśmy grać to wesele. I zawsze jest to wyjątkowe.
Ty też lubisz grać.
Lubię.
I śpiewasz.
Lubię.
Nie żałujesz, że nie poszedłeś w tę stronę?
W stronę muzyczną?
Bo masz taki temperament.
Wiesz co, no kurczę, żałuję trochę. Znaczy żałuję w tym sensie, że jak byłem młodszy, to byłem zbyt radykalnym typem i po prostu kiedyś powiedziałem sobie, że muszę wybrać. Albo jesteś aktorem, albo jesteś muzykiem. Ja miałem bardzo fajne dwa instrumenty, gitary basowe, dużo grałem. No i z dnia na dzień sprzedałem to wszystko, bo coś sobie wymyśliłem w tej mojej durnej, radykalnej głowie, że nie da się tego pogodzić. Oczywiście, żeby się dało. No i straciłem... No tak, no nie trzeba z niczego rezygnować, przecież to wszystko można godzić ze sobą i... tak jak mam teraz, no. Miałem kilkanaście lat przerwy z instrumentem, aż któregoś dnia, w dniu moich urodzin, Dominika pojawiła się na chacie z gitarą basową.
Dominika Bednarczyk, żona.
Dominika Bednarczyk, moja żona. Która po prostu kupiła mi pas znowu po kilkunastu latach i no. Ale tak, trochę żałuję, że zarzuciłem to śpiewanie i instrument.
No. A nie myślisz sobie czasem tak, że może lepiej było zostać lekarzem? Tak jak też podobno miałeś taki pomysł na życie.
Wiesz co?
Biolechem.
To był tak, biolechem, ale to był jakiś absurdalny pomysł na życie, wydaje mi się, że takie wybory biorą się nie wiem z czego. No przecież trudno sobie wyobrazić, że młodego człowieka fascynuje atmosfera szpitala, czy tam przychodni, nie?
Ja znam bardzo wielu młodych ludzi, którzy w wieku 15 lat wybierają Biolchem po to, żeby zostać kiedyś lekarzami.
Tak, myślę, że to jest wybór pragmatyczno-prestiżowy, tak? Znaczy wybór takiego zawodu, który wiąże się po pierwsze z prestiżem, po drugie ze społecznym prestiżem, po drugie z no z jakimiś tam godziwymi zarobkami, chociaż często okazuje się to po prostu fantomem. Ale miałem taki pomysł rzeczywiście, ale on nie był związany z medycyną. On był związany z genetyką. Ja poszedłem na Biolchem, ponieważ chciałem pójść na medycynę, żeby być genetykiem.
Tak jak mój syn.
Tak, tylko wiesz, no to
on
był...
też już wyrósł.
A to był 86 rok. Więc nie, myślę, że dobrze, że się stało tak, jak się stało.
Jako lekarz zrealizowałeś się jako doktor Michał Sambor?
Tak. Symulowałem tego chirurga przez prawie 10 lat. Tak, zrealizowałem się, wystarczy.
A jak jeździliście na wakacje, to nie podchodziły do was różne osoby z pytaniami o poradę?
Niejednokrotnie. Niejednokrotnie. No wiesz, no to jest rzeczywiście zabawne, jak bardzo ludziom się zaciera granica między realem a tym, co w telewizji. Ale też działa takie pierwsze skojarzenie. No jeśli pojawiasz się co tydzień w serialu z wysoką oglądalnością w kitlu lekarskim, to w głowie wielu ludzi po prostu tym lekarzem jesteś, tyle.
Tylko, że ty byłeś bardzo chyba niesympatyczny jako ten lekarz na początku.
Doktor Samozło. No. Tak, przez jakiś czas byłem niesympatyczny. I to jest też taki, wiesz, urok grania w serialach, że nie masz bladego pojęcia, w którą stronę scenarzyści będą ciągnęli swoją postać. Więc na początku rzeczywiście miał to być doktor samo zło. Potem się okazało, że on ani takie samo, ani takie zło. I trzeba było zmieniać kierunek w sobie myślenia o tej postaci. No ale jest to kawał mojego życia. Tak, 10 lat to jest kupa czasu.
Ale lepiej się grało, jak był takim Wredusem?
Tak.
Bo to ciekawsze wiesz, jest dla aktora. No, niż jest taki ciekawsze. Doktor Samodobro.
Tak, tak, jest ciekawsze, ale z drugiej strony, no... Jak długo takiego Wredusa można byłoby pociągnąć? No, taki tak kogoś bez złamań, nie? Kogoś bez pęknięć. Więc no...
To tu znowu stawiamy na chwilę kropkę, ale wrócimy do rozmowy. Wracamy do rozmowy z Radosławem Krzyżowskim, aktorem przede wszystkim Narodowego Starego Teatru, ale nie tylko, bo jak już tu ustaliliśmy, prawie ze wszystkimi scenami w Krakowie był związany, albo jest związany. Tak to się jakoś układa. Lubisz komedię? Pytam w nawiązaniu do serialu 1670, w którym zagrałeś Ciesława. Mhm. No kapitalnie go zagrałeś.
Dziękuję bardzo. Uwielbiam komedię. Uwielbiam komedię, nie ma nic bardziej odprężającego i chillującego niż inteligentna, dobrze napisana i dobrze zagrana komedia. Niełatwo się komedię robi.
No chyba dlatego, dużo trudniej niż...
Nie, ja bym nie stawiał czegoś, że coś jest trudniejsze. Po prostu, wiesz, no, w komedii niesłychanie ważny jest rytm. Dużo ważniejszy niż w dramacie. Rytm podawania tekstu, wypuszczania puent i tak dalej, wiesz, takie rzemieślnicze bardzo sprawy, one no jakby determinują to, czy rzeczy, które powinny wybrzmieć, wybrzmią, żeby nie przesadzić, wiesz, żeby utrzymywać to w ryzach. Utrzymywanie temperatury w komedii też jest bardzo, bardzo ważne. Więc oczywiście, że lubię, tylko rzadko mam okazję to robić.
No właśnie, dlaczego tak rzadko? Dlatego, że rzadko robi się dobre komedie? Czy jednak jesteś kojarzony głównie z tymi poważnymi, klasycznymi rolami?
Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że jedno i drugie, że moja fizyczność, jakby mój tembr głosu i tak dalej. Poza tym, no, role, jakie zagrałem, no, sytuują cię gdzieś w takiej przedziałce role dramatyczne. Dlatego kiedy dostaję takie propozycje, no to ja wiesz, no, z olbrzymią chęcią po prostu to robię, bo ja się przy tym dobrze bawię po prostu.
A ten Ciesław trafił do ciebie z castingu? Czy...
Ciesław trafił z castingu. Zresztą bardzo fajnego, bardzo ciekawego. Wiesz, ten projekt był taki... Jak ja dostałem scenariusz, na czym mi się wydawało, że to jest tak świeże i tak dobre i tak dowcipne, tylko ja miałem taką wątpliwość, czy ludzie to łykną,
kupią.
Znaczy, bo to rzeczywiście mocno i po bandzie. No ja się śmiałem przez cały czas, jak czytałem ten scenariusz. Potem jak się dowiedziałem, że Bartek Topa gra główną rolę, to pomyślałem sobie, że to jest wybór stulecia w ogóle, że rzeczywiście to jest facet o tak niewykorzystanym potencjale komediowym. No i okazało się, że to zatrybiło. Okazało się, że ludzie to kupili i przecież są kręcone następne części i to było super, super przeżycie. Bardzo duża radość i fan. A wiesz, a z drugiej strony też dwa lata temu Krzysiek Pluskota zaproponował mi pierwszą współpracę, no bo Krzysiek od paru lat zajmuje się reżyserią, jest dyrektorem Teatru Stu i zaproponował mi rolę w Tartifie u Moliera, więc to też, wiesz... No, to ale też jednak... jest komedia.
No,
znaczy,
ale
to
ta
wiesz, taka, to jest klasyka, to jest taka tragikomedia, ale no ma takie, wiesz, bardzo silne elementy komediowe. I w zasadzie w teatrze być może w Triumfie Woli u Moniki Strzępki i wiesz, ja miałem coś takiego, kurde, jak to miło, wiesz, tak wziąć w czym, co ma potencjał śmiechu, co ma potencjał jakiegoś takiego optymizmu. Ale bardzo sobie cenię te dwie współpracy z Krzyśkiem teraz. No bo rzeczywiście po pierwsze wyciąga mnie to trochę z tej szufladki, role dramatyczne, a po drugie sprawia mi to ogromną przyjemność. Ja nawet nie sądziłem, że tak dużą, ale to jest, wiesz, w Teatrze Stu masz tego widza strasznie blisko.
I od razu widać.
On jest tak, od razu widać i to słowo ci daję, że w tym naszym spektaklu Proszę zejść ze sceny, że my musimy być na tak wysokich obrotach przez te dwie godziny, w kondycji bycia, wiesz, no, tam nie można na chwilę odpuścić. To jest męczący spektakl, a jednocześnie bardzo, bardzo przyjemny. Więc tak, była to świetna odskocznia I byłbym chyba, wiesz, daleki od tego, żeby traktować to tylko, ja nie wiem, czy to jest, nie wiem, gdzie przebiega granica między farsą a komedią. Nie jestem teoretykiem tego, ale wydaje mi, bardziej powiedziałbym, że to jest komedia.
No moją wyczutkę taka farsa.
A może, ale, nie wiem, ale... wiesz, nie wiem.
Ale inteligentna farsa.
Inteligentna, tak. No w każdym razie jest to bardzo, bardzo dobra zabawa. Ze świetnymi kompanami na scenie.
No widać, że się doskonale bawicie. Widać, że znacie się od lat.
Wiesz co, znamy się, ale nie spotykamy się często na scenie. I na przykład, wiesz, z Wojtkiem Leonowiczem pierwszy raz chyba na scenie spotkałem się przy Tartifie. A to jest przecież świetny aktor i wspaniały kompan. I ludzie, z którymi gram teraz w tym Proszę zejść ze sceny, znamy się, no bo wiesz, stół jest specyficznym miejscem. To jest nie tylko teatr, tak? To jest pewnego rodzaju środowisko. To jest taki mikrokosmos. I ja znam tych ludzi od lat, bo uczestniczymy w różnych warsztatach, spotkaniach i tak dalej, a nie ze wszystkimi mam okazję grać. Wiesz, jednak moją macierzystą sceną jest Stary. Tam gram z ludźmi zespołu. W stół jest trochę inaczej. Czasami dublury są tak poukładane, że możesz grać z kimś w jednym spektaklu, ale przez rok nie spotkasz się na scenie. Więc to jest specyficzne. I to jest no po prostu odświeżające, kiedy ta twoja kompania teatralna rotuje, zmienia się, kiedy widzisz jakichś nowych ludzi, nowe głosy, nowe akcenty, nowe interpretacje. To jest odświeżające.
Na koniec chciałam, żebyśmy porozmawiali też troszkę o takich wątkach bardziej osobistych, bo już sam Dominikę wymieniłeś, Dominikę Bednarczyk, swoją żonę, także aktorkę, znakomitą aktorkę. Nie chcę mówić, że najlepszą, jedną z najlepszych w Krakowie, bo nie lubię porównywać i nie lubię, bo to nie jest bieg na 100 metrów, kto dobiegł pierwszy, ten wygrywa. Ale rzeczywiście Dominika ma od lat bardzo dobrą passę teraz. Kiedy zaczynała, też miała świetną passę. Mnóstwo znakomitych ról, też w końcu serial ją odkrył. Film też czekamy na jakieś duże, fajne filmowe jej role. No i wiem, że recenzujecie się nawzajem i wspieracie, chociaż ty głównie występujesz w roli reżysera w tych waszych wzajemnych recenzjach. Zresztą reżyserowałeś też Dominikę tutaj u nas w Radiu Kraków, kiedy dostawała nagrodę, markę Radia Kraków.
Wiesz co, no to jest dyskusja na temat tego, co się robi między dwójką aktorów, którzy mieszkają pod jednym dachem i śpią w jednym łóżku, to jest rzecz, wydaje mi się, nie do uniknięcia. Chociaż, no, czasami... No tak czasami opowiadamy, że próbujemy to życie zawodowe od prywatnego rozdzielać. Nie udaje nam się. Nie. Teatr jest w domu bardzo ważną częścią naszego życia i kiedy któryś z nas zbliża się do porodu czy do premiery, no gadamy o tym dużo. Być może Dominika jest osobą, która bardziej potrzebuje feedbacku, tak? Bardziej lubi dzielić się i pytać o wrażenia, kiedy opowiada mi o jakiejś roli albo mówi mi, jakie jest rozwiązanie, ażebym przeczytał tekst i co myślę. No to wiesz, no to mówię, co myślę, no. Jakby siłą rzeczy, no pewne...
Ty nie potrzebujesz takiego.
W mniejszym tak stopniu chyba niż Dominika, ale Dominika też jest, wiesz, dużo bardziej otwartą osobą ode mnie. Ona jest taką osobą, którą wszyscy lubią i ona ma tego serca dla wszystkich sporo. Ma go bardzo dużo.
Ma też nieprzeciętną wrażliwość.
Ma też nieprzeciętną
i być
wrażliwość.
Może z tego biorą się te wątpliwości.
Tak, i ona czasami, wiesz, jest bardzo zmęczona. Znaczy, bo to obdarowywanie wszystkich tą wrażliwością i tym sercem, to jest osoba o jakiejś nieskończonej dobroci. I...
To chyba nie jest łatwo być partnerem życiowym kogoś takiego.
Nie. Wiesz, myślę, że nie jest łatwo być też moim partnerem.
No, właśnie to miałam na myśli.
Ale rzeczywiście różnimy się ze sobą w kwestii takiej otwartości na innych. Ja potrzebuję czasu. Znaczy, ja, wiesz, jestem kontaktowy i generalnie ze wszystkimi od razu nawiązuję kontakt, a żeby się otworzyć, potrzebuję czasu. A Dominika ma po prostu to swoje serce na dłoni. Więc może z tego to wynika, że też uwagi... Znaczy, ona nie traktuje tego chyba jako dawanie uwag, tylko jako konfrontowanie jakichś dwóch spojrzeń na to, co można zrobić. Ale rzeczywiście dużo gadamy.
I też bardzo się angażujecie nie tylko w życie artystyczne, ale też w komentowanie tego, co dzieje się w przestrzeni, no nazwijmy to, społecznej.
I znowu musiałbym powiedzieć, że Dominika dużo bardziej aniżeli ja. To znaczy angażujemy się oboje, mamy, wydaje mi się, dość jasny i zdecydowany światopogląd, ale Dominika już ma jakby duszę aktywistki. Więc...
Ty nie? To ona cię ciągnie za sobą,
nie,
bo ja cię
nie,
widzę zdjęciach, protestach,
kurczę, wystąpieniach. Tak, znowu jest inaczej, że wydaje mi się, że u mnie to... jakby to powiedzieć... U mnie jest mniejszy afekt. Ja generalnie bardzo potrzebuję rozumieć, co się dzieje wokół mnie. To mi ułatwia życie, bo jestem takim typem. Jestem, mimo dużych zapotrzebowań duchowych, jakie mam, jestem człowiekiem dosyć racjonalnym, uziemionym. Mnie się łatwiej żyje, jeżeli rozumiem, co się dzieje dookoła mnie. Więc ja bardzo mocno żyję w swojej głowie.
Czyli ty jesteś rozum, a ona jest czucie, tak?
Wiesz co, gdyby sprowadzić to do takich najprostszych kwantyfikatorów i pojęć, to tak, chociaż byłoby to nie do końca sprawiedliwe. Bo to jest takie trochę, u Dominiki jest znacznie więcej niż czucie, dlatego że jej intelekt jest potężny. Tylko że on jest bardzo zsynchronizowany z czuciem, dużo bardziej zsynchronizowany niż mój. Ja z tym czuciem mam po prostu większe problemy. I ja czytam świat bardziej przez połączenie sobie tych kropek takimi, wiesz, liniami, żebym ja pojął, o co tu chodzi. Dlatego może mniej jestem taki aktywistyczny, nie, niż Dominika, bo zanim ja te kropki połączę, to ja muszę posiedzieć trochę i pomyśleć, kurde. Ale czasami mi to przeszkadza. Znaczy, czasami mi to przeszkadza, że rzeczywiście tyle czasu u mnie potrzeba, żeby ten afekt się jakoś zamanifestował.
Kiedy kolejny przegląd prasy twój? Na kiedy się z Piotrkiem
umówiliście? Na 2 chyba lipca. W przyszłym tygodniu nie dam rady, ale za 1,5 tygodnia w środę zapraszam państwa.
Dzisiaj dwa wesela, 14-18, tak, i ten cały weekend bodajże jest taki intensywny, a w przyszłym tygodniu, proszę państwa, wraca Proszę zejść ze sceny, na scenie Teatru Stu, i mamy dla państwa podwójne zaproszenie. hejnał@radiokraków.pl. To co, zapraszamy?
Zapraszam państwa. Przyjdźcie, bo to naprawdę jest kawałek fajnego teatru.
Radosław Krzyżowski, dziękuję.
Dziękuję bardzo.